Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny Po stronie prawdy. Dzisiaj realizowany z Warszawy, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Outsourcing, pilna zmiana potrzebna od zaraz. To temat naszego dzisiejszego programu. Nie po raz pierwszy na naszej antenie poruszamy problem przedsiębiorców, problem polskich przedsiębiorców, którzy zostali oszukani. Można powiedzieć, że oszukani podwójnie. Raz przez oszusta, jak określają osobę, która od nich wyłudziła pieniądze, ale również wyłudziła te pieniądze od państwa. I to państwo po raz drugi oszukuje tych ludzi, ludzi, którzy są dzisiaj z nami na naszym programie, ludzi, którzy zatrudniają bardzo wiele osób w naszym państwie, a więc nasz program dotyczy na pewno kogoś również z państwa, dlatego tym bardziej warto zostać z nami. Naszym pierwszym rozmówcą jest pan Wiesław Wójcik, przewodniczący Porozumienia Przedsiębiorców Poszkodowanych w aferze outsourcingowej. Panie przewodniczący, to już nie po raz pierwszy spotykamy się z wami. No nie sposób nie poruszyć ponownie tego waszego bolącego tematu, ponieważ są nowe wątki w tej sprawie, a stare nie zostały w ogóle rozwiązane.
Tak, dokładnie. Dzień dobry raz jeszcze. Spotykamy się po raz czwarty w programie telewizji Trwam. Pierwszy raz spotkaliśmy się mniej więcej półtora roku, także dziękujemy bardzo, że są Państwo z nami, że Państwo, telewizowie, są z nami. Problem jest potężny i ci z Państwa, którzy mieli okazję wcześniej go oglądać, już wiedzą, że będzie trzeba naprawdę decyzji na poziomie rządowym, żeby ten problem rozwiązać. Bo tak jak pan redaktor powiedział, nie tylko chodzi o gigantyczne oszustwo, gdzie wyłudzono kilkaset milionów złotych, ale również chodzi o to, że w to oszustwo są no w jakiś tam sposób wplątani urzędnicy państwowi. Urzędnicy potężnych instytucji państwa polskiego. Mówię o ZUS-ie, mówię o Ministerstwie Finansów i całym aparacie skarbowym. Kto wie, czy jeszcze nie innych resortów.
Panie przewodniczący, outsourcing pracowniczy, co to takiego? Bo nie wszyscy mogą wiedzieć. Nowe takie słowo w polskim tutaj apanażu wyrazów. Nie każdy rozumie.
Nasza młoda polska gospodarka dopiero uczy się tego, co na świecie już od dziesięcioleci jest stosowane. Outsourcing z angielskiego, korzystanie z zewnętrznego źródła, polega na tym, że jako przedsiębiorca nie muszę wszystkiego mieć na własność. Nie muszę mieć na przykład samochodów, którymi rozwożę towar. Być może na niektóre maszyny mnie nie stać, więc nie muszę ich od razu kupić, żeby móc prowadzić działalność. Polega to na tym, że korzystamy z zasobów zewnętrznych, na przykład jeśli chodzi o pracowników, czyli korzystamy z pracowników, z usług pracowników agencji zatrudnienia i ci pracownicy agencji zatrudnienia wykonują polecenia nasze tak, żeby przedsiębiorca mógł się skupić na głównym celu swojej firmy. Czyli jeśli ja produkuję odzież, to ja chcę się skupić na jak najlepszym produkowaniu odzieży, żeby konkurować z tanimi produktami, które gdzieś tam ze wschodu do nas płyną, żeby jak najlepsze sobie miejsce wymościć na rynku. Dzięki temu, że ja mam pracowników zatrudnionych w wyspecjalizowanej agencji zatrudnienia, ona przejmuje na siebie zadania związane z obsługą tego personelu.
Panie przewodniczący, czujecie się poszkodowani przez firmę, właśnie taką, która wynajmuje pracowników. Ta firma należy do jednej osoby, do kilku osób, czy też kilka firm do jednej osoby. Jak to wygląda?
Ja właśnie może wyjaśnię, panie redaktorze, że tak naprawdę chodzi o 5 firm, które funkcjonowały w Polsce już od początku lat 2000. Jest bardzo ważne, że to nie są firmy, które niedawno się pojawiły. To są firmy, które można powiedzieć swobodnie albo można powiedzieć bezkarnie funkcjonowały od 2000 roku i od 2001 roku te firmy, te 5 agencji zatrudnienia konkretnych, o których mówimy, są powiązane z tą samą osobą. Nazwisko tej osoby pojawia się przy każdej z tych agencji zatrudnienia w czasie i te firmy zaczęły tworzyć zobowiązania, to znaczy zaczęły nie płacić Skarbowi Państwa ogromnych pieniędzy już w 2001 roku. Czyli do 2012 roku, kiedy cała afera wybuchła, w 2013 właściwie, mamy do czynienia z 12 latami notorycznego niepłacenia ogromnych zobowiązań do budżetu państwa poprzez ZUS i poprzez Urząd Skarbowy, przez 5 agencji zatrudnienia związanych z tym samym człowiekiem. Dodam, że jest to osoba, która jest ścigana międzynarodowym listem gończym od wielu lat, że jest to osoba, która ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, czyli prowadzenie przez nią jakiejkolwiek firmy w Polsce jest niemożliwe prawnie. Nikt tego nie sprawdził, nikt tego przez 12 lat nie wyeliminował, Więc mamy do czynienia z bardzo dziwnym procederem. Wyłudzane były, wykradane były pieniądze w ilościach dziesiątków milionów, które w konsekwencji idą w setki milionów złotych i potężne państwo, które ma aparaty bezpieczeństwa, które ma aparaty ścigania, śledztwa, nie wyeliminowało tego. To jest niewyobrażalne.
Panie przewodniczący, na jakie mniej więcej sumy zostaliście oszukani? Bo to teraz tych sum, których nie zapłaciła ta firma, teraz państwo polskie stara się te pieniądze odzyskać od was w sposób, no, waszym zdaniem nieuprawniony. Nawet sądy tak orzekały. Tak mniej więcej, jakie to są kwoty?
To będzie trudne do oszacowania. My wiemy, że kontrole, które poszły w sposób opresyjny od 2013 roku, kontrolujące tylko 2 lata i kontrolujące tylko mniej więcej 60% z kontrahentów, czyli takich przedsiębiorców jak my, kontrahentów tych agencji zatrudnienia, czyli nie mówimy, chcę powiedzieć, że to nie jest całość, to my wyliczyliśmy blisko 200 milionów należności głównych w różnych daninach państwowych. Na ZUS, na podatek od pensji, na VAT, czyli my mówimy o prawie 200 milionach tylko za część firm za 2 lata, a proceder trwał od 2000 roku do 2012-2013.
Czyli poszczególne firmy, od nich się żąda od kilkuset tysięcy, nawet do milionów złotych. Państwo polskie w tej sprawie jest bezradne. Proszę Państwa, znajdujemy się przed Sejmem Rzeczpospolitej Polskiej, ponieważ to tutaj po raz któryś osoby, które są poszkodowane, próbują dociec sprawiedliwości, próbują również, aby doszło do ukarania winnych. Czy tak się stanie? Zostańcie Państwo z nami.
Jak już wspominaliśmy, szanowni państwo, w naszym programie powracamy do sprawy wielkiego oszustwa, którego ofiarami padli polscy przedsiębiorcy z całego kraju. Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Rafał Warda, dyrektor zarządzający hotelem 3 Stawy w Katowicach. Panie Rafale, czy to też nie jest tak, że przedsiębiorcy sami są sobie winni, bo może nie sprawdzili kontrahentów? Gdzieś tam w przekazie publicznym krąży taki argument.
Oczywiście, że nie. Umowy były bardzo dobrze przygotowane. Powiem więcej, jeden z prawników stwierdził, że umowy, które mieliśmy podpisane z oszukańczymi agencjami, w moim przypadku była to jedna agencja, były lepsze niż aktualnie obowiązujące umowy, które są wykorzystywane przez wiele podmiotów. To są często bardzo duże spółki Skarbu Państwa, które korzystają z outsourcingu. W naszym przypadku było tylko jeden problem. Oszukańcze agencje nie odprowadzały ZUS-u za pracowników. Gdyby odprowadzały, pewnie nic by się złego nie działo.
Po jednym z programów z państwa udziałem twierdzą państwo, że rzecznik ZUS-u podaje nieprawdę w waszej sprawie. O co konkretnie chodzi?
Tak, skierowaliśmy pismo do prezesa ZUS z prośbą o sprostowanie, gdyż w jednym z programów telewizyjnych rzecznik ZUS stwierdził, iż KRAS, czyli Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia, jest to prywatnym rejestrem, prowadzoną przez prywatną firmę, a tak nie jest. To jest państwowy rejestr, w którym można sprawdzić agencję zatrudnienia. My sprawdzaliśmy, mieliśmy zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS-em i z Urzędem Skarbowym tejże agencji, a mimo tego no, to nie pomogło.
Jeszcze jakieś konkretne zarzuty w stosunku do rzecznika ZUS-u?
No, pan rzecznik ZUS-u stwierdza, że podpiera się wieloma wyrokami sądu korzystnymi dla ZUS-u. Przedsiębiorcy również, chciałem powiedzieć, mają korzystne wyroki sądowe dla siebie, w których sądy orzekają, że pracownicy byli pracownikami agencji i to Agencja Pracy jest zobowiązana do zapłacenia składek ZUS-u i należnych danin publiczno-prawnych.
Wystosowali państwo pismo, czy już jakaś odpowiedź nadeszła?
Na razie nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, natomiast jeżeli nie otrzymamy tego sprostowania, no będziemy musieli skierować sprawę do sądu.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jak mówiliśmy na początku programu, powracamy do sprawy wielkiego oszustwa, której ofiarami padli polscy przedsiębiorcy.
Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Krzysztof Traczyk, jest pan ekspertem i również śledczym dla Porozumienia. Pan zajmuje się przestępczością zorganizowaną. W ostatnim czasie mamy do czynienia z raportem Najwyższej Izby Kontroli na ten temat, która już pewne ustalenia poczyniła. Jakie i czy można być z tego zadowolonym?
Dzień dobry Państwu. Tak, rzeczywiście prowadzę badania na temat ekonomii polskiej przestępczości zorganizowanej i to, co, z czym mamy tutaj do czynienia, to jest tak naprawdę największa przestępczość zorganizowana, jaka się mogła w Polsce przytrafić, bo polega na tym, że aparat państwowy został przez przestępców i urzędników ich wspierających bądź unikających ścigania przestępczości przeprogramowany na ściganie uczciwych przedsiębiorców. Cały proceder, to co dzięki tak naprawdę działaniu przedsiębiorców, który został ujawniony poprzez ujawnienie raportów NIK przez NIK, bo to w tym miesiącu zostały dopiero te raporty ujawnione, dzięki właśnie tutaj działalności przedsiębiorców i polityków wspierających porozumienie, wskazuje jedną rzecz, że to co powiedział pan przewodniczący, systemowo przez 12 lat człowiek, który zarządzał tymi agencjami, czyli od roku 2000, nie odprowadzał składek na ZUS, nie odprowadzał podatków, o czym wiedziały doskonale urzędy skarbowe we Wrocławiu, ZUS we Wrocławiu. Doprowadziło to łącznie do strat przez 12 lat na 65 milionów złotych. To zostało ujawnione w raportach NIK-u, po czym ci sami urzędnicy z tych samych urzędów proponują Ministerstwu Finansów sposób na wykorzystanie tego mechanizmu do przełożenia go na ściganie należności od polskich przedsiębiorców, uznając, że umowy są nieważne.
Panie Piotrze, w takim razie musiało dojść do jakiegoś sądu kapturowego. Ktoś tu musiał się tajnie z kimś spotkać i to przedstawiciele firm z przedstawicielami państwa polskiego, żeby ich tutaj poinstruować, co należy robić. No tak wynika z tego raportu i z tego, co pan mówi.
Znaczy, z raportu NIK wynika jedna rzecz, że zwykły polski przestępca, nawet ten zorganizowany, nie miał tak precyzyjnej wiedzy o działaniu mechanizmów ZUS-u i urzędów skarbowych i w jaki sposób je paraliżować swoimi działaniami, tak żeby nie płacić przez 12 lat podatków ani składek na ZUS. To musiał być dobrze poinformowany urzędnik, jeden z jednego z ZUS-u, drugi z Urzędu Skarbowego, który wiedział, w jaki sposób działa Urząd Skarbowy, w jaki sposób działają wewnętrzne mechanizmy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i co zrobić, żeby nie wystawić przez 12 lat tytułów egzekucyjnych, a jeżeli już się je wystawia, to są nieskuteczne i wszystko ulega umorzeniu. Następnie, znając ten mechanizm, urzędnicy stwierdzili, że umowy zawierane systemowo przez zarządzającego tymi firmami z zasady są prowadzą do nieodprowadzania podatków i składek na ZUS. I ten mechanizm, ponieważ znali, że tak samo musieli go znać przedsiębiorcy, to byli oszukani. Zresztą w każdym porcie ZUS urzędów skarbowych, właśnie, że przedsiębiorcy korzystają z usług outsourcingu pracowniczego i nie uczą inicjacji. I mimo tego, że ta sumania używa raport NIK, się posługuje ZUS skarbowy w odpowiedziach na pytania inspektorów i kontrolerów, uważa, że odstępuje przez po to, żeby przeprogramować ściganie urzędników w taki sposób, żeby następnie wyksięgować wszystkie należności, które były te agencje pracy winne Skarbowi Państwa do zera. Tak, żeby te agencje pracy były pozbawione jakichkolwiek zobowiązań względem Skarbu Państwa. Czyli tak naprawdę działanie urzędników, którzy paradoksalnie urzędnicy z Wrocławia, którzy najpierw dopuścili do zaniechań, następnie stają się głównymi koordynatorami działań urzędów w postaci ZUS-ów i urzędów skarbowych na terenie całego kraju, którzy wydają im szczegółowe instrukcje, jak mają dopaść przedsiębiorców za to, że zawarli w dobrej wierze umowy z oszustem. I ten oszust dzisiaj tak naprawdę będzie za chwilę jeszcze może uniewinniony, dlatego że prokuratura we Wrocławiu prowadzi postępowanie przeciwko tym agencjom pracy i osobom zarządzającym tymi agencjami pracy, gdzie podstawą wszczęcia było ustalenie, że doszło do prania pieniędzy z przestępstw polegających na nieopłaceniu składek na ZUS i przestępstw karnoskarbowych. Jeżeli dzisiaj ZUS i urzędy skarbowe w całym kraju wyrejestrują zobowiązania tych agencji pracy wobec Skarbu Państwa, tak naprawdę prokurator nie ma nic innego do roboty, tylko umożliwia przeciwko niemu, a wszczęcie postępowania Bogu do przedsiębiorcom. Tylko dlatego, że zostali oszukani. To jest podobny przypadek jak przy komórniku, tylko jest na ogromną salę w winie tego radzeństwa.
Dziękuję. Krzysztof Koromiak, Stratek Krzysztof, Panem Podem, Panem Trajeżan, Rozwyj, Radowy, Panem Sałki, Janisław. Wiele osób jest zamieszanych i uprzedzić państwa. Mówiło, że zmiana potrzebna jest tam za zmianę ruchu urzędniczych. Te zostały odwołane z tych, zarówno w Rzeszy, jak i w Urzędzie Skarbowym, czy odpowiedni prokuratorzy zostali tutaj jakoś wzięci na dywanie, którzy nie chcieli wszczynać postępowań. Czy tu się coś zmieniło, czy po prostu trwa ten establishment dawny nadal, a zmieniły się tylko rząd, Sejm, prezydent?
Właśnie, dobre pytanie. Nie, drodzy Państwo, to jest paradoksalne, że urzędnicy na najwyższym szczeblu, zarządzający tymi instytucjami, czyli ZUS-em i Ministerstwem Finansów czy w Skarbówce, to są między nimi, ja nie mówię o wszystkich, ale między nimi są ci urzędnicy, którzy tak naprawdę hodowali ten problem. I teraz rozsądzają we własnej sprawie.
I nadal piastują funkcję.
Tak jest. Dlatego należy tych ludzi, którzy są zamieszani w to wszystko, odsunąć albo po prostu odwołać, dlatego że nie możesz być sędzią we własnej sprawie. Trzeba odwołać zarządy tych instytucji, osoby konkretne, które w tym problemie maczały palce, mówiąc po prostu kolokwialnie.
Panie Wiesławie, mówi się o tym w przestrzeni publicznej, że aktualnie rządzący no, nie powinni tak odwoływać wszystkich ze stanowisk, no bo to jest jakiś nieporządek w państwie. Oni mają rządzić, ale nie wszystkich zwalniać w tych różnych agencjach, instytucjach, instytutach podległych tutaj, również jednostkach administracyjnych. Z tego, co pan mówi, no wynika wręcz odwrotnie. Powinno być jak najszybciej tutaj to wymienione.
Słuchajcie, każda sprawa jest inna, ale w naszej sprawie, jeżeli my dowiadujemy się z tego raportu Najwyższej Izby Kontroli, który, tak jak pan Krzysztof powiedział, jest w naszej dyspozycji dzięki silnym interwencjom i parlamentarzystów polskich, bo to były rzeczy ukrywane przed nami.
Czyli sama Najwyższa Izba Kontroli też postanowiła utajnić ten raport?
Nie wiemy, z jakich pobudek był utajniony raport. Myśmy dopiero po naprawdę silnych interwencjach dotarli do niego kilka tygodni temu. I jeżeli widzimy sytuację, że nas chcą utopić, chcą po prostu, no mówiąc kolokwialnie, zabić te polskie firmy, urzędnicy państwowi, to są dla nas przestępcy w białych kołnierzykach. I my jesteśmy naprawdę zbulwersowani. Ja nie jestem tylko wyrazicielem własnej opinii. Porozmawiajcie z przedsiębiorcami. Przecież ci ludzie mają normalne życie, mają normalne rodziny. Ich firmy, dorobek 20-30 lat, przychodzi urzędnik z zaczarowanym długopisem, z orzełkiem na pieczątce i on mu chce zabrać to. Są przedsiębiorcy, którzy codziennie łykają prochy na uspokojenie i są tacy, którzy już nie przeżyli. Dostają zawałów i umierają. Mamy osoby, które nie przeżyły tego i już nie żyją. Więc my naprawdę jesteśmy zbulwersowani, i domagamy się natychmiastowego odsunięcia od piastowania ważnych stanowisk osób, które są za to odpowiedzialne.
Dziękuję. Mówił pan Wiesław Wójcik, przewodniczący Porozumienia Przedsiębiorców Poszkodowanych w aferze outsourcingowej. Proszę państwa, połączyliśmy się z panem posłem Stanisławem Piotrowiczem, przewodniczącym Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Znajdujemy się w Warszawie. Przed Sejmem pan poseł tutaj nie mógł z nami być, ale chętnie chcą również się tej kwestii wypowiedzieć. Sami przedsiębiorcy nas prosili, abyśmy się z panem skontaktowali, bo widzą w panu no, orędownika swojej sprawy. Pan poseł przysłuchuje się naszej rozmowie. Jak pan poseł myśli, czy czas na dobrą zmianę i na przyspieszenie tej dobrej zmiany, czy on jest dobry, czy też należy tutaj ostrożnie wymieniać tych urzędników, no bo może się jakiś nieporządek w państwie wytworzyć. Jaką opinię ma pan na ten temat? Czy tym ludziom można pomóc?
Ta sprawa jest rzeczywiście niezwykle bulwersująca i pilna do rozwiązania, do pomyślnego rozwiązania. Ale sami państwo już nawet w tych wypowiedziach dostrzegają problem. Rząd pracuje dziś w niesłychanie trudnych warunkach. Trudnych z tego względu, że po okresie państwa teoretycznego, nieładu, nieporządku i rozgrabiania Rzeczypospolitej przychodzi porządkować sprawy i porządkować je w atmosferze histerii ze strony opozycji. Ilekroć dokonujemy zmian, których wcześniejsi rozmówcy moi oczekują, słyszymy głosy o zawłaszczaniu państwa. Ale przecież z tego wszystkiego też widać, że opozycja dziś walczy nie o dobro obywateli i dobro państwa, tylko walczy o to, żeby było tak, jak było. A więc, żeby Polska była dalej rozkradana, aby afera goniła aferę. Ja już wielokrotnie przecież mówiłem na ten temat, że przedsiębiorcy nie byliby pokrzywdzeni przez oszusta, gdyby nie współdziałanie ze strony instytucji państwowych, ZUS-ów i urzędów skarbowych. To chyba byłem jednym z pierwszych, który właśnie na ten aspekt zwracał uwagę. Niemożliwe byłoby działanie oszusta na tak wielką skalę, gdyby nie współdziałały w tym wspomniane przeze mnie instytucje, przynajmniej niektórzy urzędnicy tych instytucji, ale i również przy bierności organów, które powinny czuwać nad tym, ażeby tego rodzaju procedery nie miały miejsca w Polsce. W szczególności obwiniam za to i policję w tamtym okresie czasu, i służby specjalne. Przecież one powinny też kontrolować, jaki jest przepływ kapitału, kto się pojawia na rynku, i prokuraturę. Widzieliśmy, że nikt nie podejmował w tej mierze żadnych działań. A potem, gdy się okazało, że oszust zwinął pieniądze i wyjechał, być może się też i częścią tych pieniędzy podzielił, bo przecież zrozumiałym jest, żaden urzędnik nie łamie prawa dla samego łamania prawa. No chyba, że mamy do czynienia z nieudolnością, z niekompetencją, ale przecież są pewne działania o charakterze rutynowym. Urzędnicy niektóre czynności mają niejako we krwi. Ja więc rodzi się pytanie, dlaczegoż to nie zabiegali o ściąganie składek od działającego oszusta, który prowadził rzekomo działalność gospodarczą? Jeżeli przeciętny obywatel spóźni się z jakąkolwiek składką, natychmiast ma kontrolę, natychmiast jest karany i tak dalej. A tu wyjątkowo w tej sprawie zaniechania. No a później, no wiadomo, skoro są takie zaległości, to ktoś trzeba, żeby to za to teraz zapłacił. No i w związku z tym teraz uderzenie w kierunku przedsiębiorstw. Ale ta sprawa, jak sądzę, będzie pomyślnie rozwiązana. Osobiście tą sprawą zainteresowała się pani premier Beata Szydło. Rozmawiałem z nią na ten temat w ubiegłym tygodniu, jak również przedłożyłem w tym tygodniu, przedwczoraj, stosowne dokumenty. Jestem głęboko przekonany, że pani premier, będąc wrażliwą na sprawiedliwość, na krzywdy ludzkie, podejmie w tej sprawie zdecydowane działania. Trzeba pozostawić jeszcze chwilę czasu na to, by pani premier mogła podjąć stosowne decyzje.
Pośle, panie przewodniczący, pan kiedyś był również prokuratorem. Pan ścigał przestępców, pan prowadził śledztwa i pan wie, jak to również jest ze przestępczością zorganizowaną. Struktura prokuratury od tamtego czasu się również zmieniła, teraz jest inna, ale jakby nie patrzeć, jest to struktura zależności. Jeden prokurator ma nad sobą zwierzchnika i ten następnego aż tak do Ministerstwa Sprawiedliwości. To nie jest tak, że prokurator prowadzi śledztwa w jakiś taki sposób oderwany zupełnie od nadzoru kogokolwiek innego. Ta afera jest w całej Polsce. Aż trudno sobie wyobrazić, że żaden prokurator nie napisał na przykład jakiegoś, no nie wiem, pisma do tajnych służb, stwierdzając, że no słuchajcie, tutaj coś się dzieje, jako prokurator jestem bezradny, widzę, że mój zwierzchnik lub też moi podwładni te sprawy zamiatają pod dywan. W tym momencie mamy do czynienia z taką sytuacją, że oto no, jako obecnie rządzący chcecie uporządkować sprawę zarówno prokuratury, już to się trochę udało, ale również sądów. No widzimy, że sądy się teraz, sędziowie w zasadzie, zbierają się, ale nie po to, aby usprawnić proces, tylko po to, aby się bronić. No, ale widać, że na podstawie tego, o czym tutaj ludzie mówią, niektóre sądy zachowywały się bardzo porządnie, a inne jednak nie. Czy wobec tych ludzi można wyciągnąć jakieś konsekwencje? Czy też trójpodział władzy oznacza, że jedna władza może kontrolować, ale nie może w żaden sposób takiej władzy ruszyć, dotknąć, nic z nią zrobić?
Myślę, że to jest też ważny problem, dlatego przystąpiliśmy po przejęciu władzy. Państwo przecież dostrzegają to, jak wiele spraw wymaga uporządkowania, a więc sprawa prokuratury. Jaka wielka wrzawa była. Teraz próba zreformowania wymiaru sprawiedliwości. Potężna wrzawa. Chodzi o to, jeszcze raz to powtórzę, żeby nie dopuścić do tego, aby nowy rząd, nowy parlament przeprowadził reformy takie, jakich społeczeństwo oczekuje. W skrócie powiem, zmierzają te siły do tego, aby było tak, jak było, bo im się dobrze żyło w tamtym państwie. A więc pewna grupa osób w Polsce miała się dostatnio, dobrze żyła, a wiadomo, żyła dobrze kosztem przeciętnych obywateli. To się musi zmienić. Prawo musi być jednakowe wobec wszystkich. Prawo musi być sprawiedliwe. I też powiem, to nie tylko zbieżność terminologiczna prawo i sprawiedliwość. To i również program działania.
Panie pośle, ponawiam pytanie. Zmienił się rząd, premier, mamy innego marszałka Sejmu, mamy nowego prezydenta, mamy nowych wojewodów, wielu nowych, w zasadzie wszystkich nowych ministrów, wiceministrów i wielu innych urzędników, ale Inni urzędnicy nadal zostają na swoich stanowiskach, a są to urzędnicy, na których no, ciążą takie zarzuty. Czy to państwo polskie ma siłę do tego, aby się z tym rozprawić? Przecież odsunąć kogoś takiego na jakiś czas bez nawet wyrokowania, czy jest winny, czy nie, ale na zasadzie takiego porządku, żeby ludzi po prostu nie denerwować, że ktoś taki nadal jest i piastuje funkcję.
Powiem, że nie są to sprawy takie proste. Z tego względu, i to trzeba mieć tą świadomość, jeżeli usunie się urzędnika ze stanowiska, on zwraca się po ochronę do sądów. A dziś sporo sędziów, nie chcę powiedzieć, że wszyscy, podejmują działania nakierowane przeciwko temu rządowi. To przecież widzieliśmy chociażby na ostatnim kongresie sędziów. A w związku z tym widzimy, z jaką akcją przeciwko rządowi mamy również i ze strony wymiaru sprawiedliwości. To nie tylko. Przecież w wielu instytucjach pozmieniali się ministrowie. Pozmieniali się może, i to nie wszędzie, dyrektorzy departamentów. Ale urzędnicy pozostali dalej ci sami, bo chroni ich prawo. A więc trzeba, ażeby była ta świadomość w społeczeństwie, stąd jest wiele spraw do zrobienia. Niektóre, w niektórych kwestiach, żeby uporządkować sprawy w naszej ojczyźnie, niezbędna jest zmiana konstytucji. A więc jeżeli chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że w Polsce prawo będzie znaczyło prawo, to musimy dokonać głębokiej reformy łącznie ze zmianą konstytucji. A więc potrzebne są nieco dłuższe rządy. W ciągu 4 lat może być trudno, ażeby uporządkować wszystko. Chcemy pokazać obywatelom naszą determinację. Realizujemy punkt po punkcie z naszych obietnic wyborczych. Ale ta sprawa, sprawa outsourcingu, no to jest sprawa wielkiej krzywdy wyrządzonej kilkuset przedsiębiorstwom.
Panie pośle, dziękujemy. Chcemy dać jeszcze głos właśnie osobom poszkodowanym. Dziękujemy za te słowa. Przedsiębiorcy liczą na dobrą zmianę, liczą na to, że ci, którzy ich oszukali, zostaną od władzy odsunięci.
Szanowni Państwo, a my powracamy do rozmowy z osobami poszkodowanymi, które przyjechały na ten program z całej Polski, więc to również świadczy o skali tego wielkiego oszustwa. Jest z nami między innymi pan Adam Błyskal, współzałożyciel firmy budowlanej z Podkarpacia. Jak obecnie przedstawia się sytuacja waszej firmy, bo wychodzi na to, że za to wielkie oszustwo płacicie wy jako twórcy tych firm?
No niestety, sytuacja jest taka w tej chwili, że Urząd Kontroli Skarbowej wydał nam decyzję już po pierwszej kontroli i każe nam zapłacić zapłacony już do firm outsourcingowej podatek VAT, który myśmy zapłacili w ramach faktur, które za usługiśmy płacili. I w tej chwili no, jest sytuacja dosyć nieciekawa, ponieważ nie otrzymujemy od Urzędu Skarbowego zaświadczeń o niezaleganiu podatku. Zawieszone mamy te zaświadczenia. A to nam determinuje sprawę startowania w przetargach. I odwołaliśmy się do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej. Nie wiem, jaka sytuacja będzie dalej. No jest nieciekawie.
Czy w tym momencie możemy powiedzieć, że egzystencja waszej firmy no, jest zagrożona?
No jest. No, takie zagrożenie istnieje.
Ile osób może stracić pracę?
No w tej chwili zatrudniamy około 80 osób.
Czy w Państwa przypadku było również tak, jak wspominał na początku jeden z naszych rozmówców, że bardzo rzetelnie sprawdzali Państwo kontrahentów?
Tak, myśmy sprawdzali i przy umowy, które myśmy zawarli z firmą outsourcingową, była dokładnie konsultowana i z Urzędem Skarbowym, i z ZUS-em. Żadnych uwag do tych umów nigdy nie miał, a w chwili obecnej Urząd Skarbowy decyzję podejmuje na takiej zasadzie, że nie unieważnia tą, uważa, że te umowy są nieważne, na tej podstawie unieważnia te umowy i każe nam zapłacić VAT.
Przejdę do rozmowy jeszcze z panem Wójcikiem.
Ja tylko chciałem dodać jeszcze ad vocem do tego, co pan powiedział, że nam się zarzucało, że myśmy nie sprawdzali tych firm i nie odkryliśmy, że te firmy są oszukańcze. I to jest niezwykle oburzające, dlatego że przecież w 2012 roku, kiedy myśmy zawierali umowę, nie było żadnej informacji publicznej na temat tych agencji zatrudnienia, że one, nie wiem, nie płacą podatków. One były w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, czyli miały rządowy certyfikat. One miały zaświadczenie o niezaleganiu. One miały fantastyczną listę klientów, z którymi współpracują, wielkie marki, więc myśmy takie dokumenty mając w ręku, myśmy byli pewni, że to jest dobry kontrahent. I paradoksalnie w tym czasie to właśnie Urząd Skarbowy i ZUS miały wiedzę, że on ponad 10 lat nie płaci. Dziesiątków milionów złotych. Oni wiedzieli, że firmy outsourcingowe nie płacą, myśmy nie wiedzieli. I teraz jeszcze mają czelność nam zarzucać, że myśmy nie przeprowadzili odpowiedniego badania, żeby sprawdzić, że firmy są oszukańcze, a sami te informacje nie upublicznili. Kto tu jest wspólnikiem oszustów?
Można powiedzieć podwójnie oszukani.
No oczywiście, no aż się samo prosi.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jak słyszymy, twórca tego przekrętu, myślę, że tak można powiedzieć, ma się w tym momencie dobrze, natomiast wiele firm, małych i dużych, w tym momencie ich egzystencja jest zagrożona. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami, zaraz powrócimy do tematu.
Outsourcing pracowniczy, pilna zmiana potrzebna od zaraz. Przypomnijmy, znajdujemy się w Warszawie przed Sejmem Rzeczpospolitej Polskiej. Pan Józef Cygan, kolejna z osób, która została poszkodowana w tym procederze. Proszę pana, wy macie dokumenty na to, że wy tak naprawdę płaciliście tej firmie za tych pracowników, za ich pensje, jak również składkę za nich dla ZUS-u, jak i później już podatek, to wiadomo, że już inna sprawa.
Dzień dobry państwu. Tak, panie redaktorze, wszystkie faktury, które wystawiły nam firmy outsourcingowe, uregulowaliśmy w terminie i w pełnym wymiarze. Natomiast w tej chwili urzędy skarbowe i ZUS domagają się od nas drugi raz zapłacenia tych pieniędzy. My tych pieniędzy już nie mamy i w tej chwili jest taka sytuacja, że może dojść do po prostu do upadku naszej firmy, dlatego że tych pieniędzy nie mamy, żeby drugi raz zapłacić.
Panie Józefie, szanowni państwo, jest tutaj was grupa osób, ale firm poszkodowanych jest znacznie więcej. Pracowników to już w ogóle bardzo wielu. Jesteście z całej Polski. Trudno, żeby wszyscy tutaj na dany dzień przyjechali. Prowadzicie stronę internetową, na której się wzajemnie informujecie. Pojawiają się kolejne osoby poszkodowane. Nie zawsze zależy wam na tym, aby mówić w mediach o swojej firmie, ponieważ rynek próżni nie zna. Jak to wygląda?
No tak to jest. Możemy mieć, jeżeli będziemy informować opinię publiczną o sytuacji, możemy mieć problemy w zamówieniach publicznych, dlatego że ten proceder się ujawnia publicznie.
Czyli inny kontrahent, wystukując na klawiaturze komputera firmę, powiedzmy budowlaną, jakąkolwiek inną, dowie się, że aha, to ten tutaj, co został poszkodowany, pewnie jest niewiarygodny, on nie ma pieniędzy i pewnie potem mi nie zapłaci, tak?
Taka może być sytuacja.
Czyli jesteście w takim punkcie bez wyjścia.
Tak, tak.
Dziękuję, mówił pan Józef Cygan. Tutaj widzę, że pan jeszcze z prezentacją pewną, pan... Krzysztof Traczyk.
Ministerstwa Gospodarki. Może tutaj na sam początek przejdziemy. Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 4.5, wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki. I tutaj mamy podrozdział, poddziałanie tak naprawdę 4.5.2, które wprost wskazuje, że dotacje były przyznawane na budowę tzw. centrów usług wspólnych z zakresu finansów, księgowości i m.in. zarządzania zasobami ludzkimi. Jak inaczej nazwać agencję pracy, jak nie zarządzanie zasobami ludzkimi?
Czyli zaraz. A więc można by powiedzieć i przypuszczać, że jeszcze Unia Europejska i państwo polskie dopłacało takim nowoczesnym firmom do tego, żeby mogły zaistnieć. Ile było pieniędzy przeznaczone na to?
Znaczy pieniędzy tutaj, to by trzeba było wejść na początek prezentacji. W każdym razie dofinansowanie, jakie było. Na te działania po prostu były w setkach milionów złotych przyznawane euro. Na to działanie 452 było 96 milionów euro przyznane jako wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki.
Czyli można powiedzieć, że te firmy jeszcze wzięły dotacje?
Znaczy tego nie wiemy, bo to do tego trzeba było zbadać tak naprawdę księgowość i to do tego, czy faktycznie, czy były brane, czy nie były brane. Natomiast generalnie przedsiębiorcy, dokonując sprawdzeń, to co mogli zrobić i czerpiąc informacje z ogólnodostępnej wiedzy o tego typu programach, nie mogli od razu założyć, że na pewno nie ma takich dotacji. Skoro sami widzimy, że Ministerstwo Gospodarki taki program Innowacyjna Gospodarka obsługiwało, do tego należy jeszcze dodać, że tak naprawdę dzisiejsza sytuacja, to o czym nikt nie chce mówić, to utrata 20 tysięcy miejsc pracy, to zgodnie z prawem Octona, dla ekonomistów będzie to jasne, to jest około, dla polskiej gospodarki jest to miliard złotych PKB strat rocznie, utrata 20 tysięcy miejsc pracy.
A potem każdy obywatel musi się dołożyć w podwyższonych podatkach do tego.
No skądś pieniądze trzeba na to wziąć potem.
Czyli tracimy wszyscy, mówił pan Krzysztof Traczyk, ekspert śledczy Porozumienia. Proszę państwa, mówią osoby, które są na naszym programie, że przez bardzo długi czas były same, nikt się nie chciał zająć ich sprawą. Obecnie połączyliśmy się z panem posłem Markiem Suskim, przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do Spraw Osób Przedsiębiorstw Poszkodowanych w aferze outsourcingowej. Czy słyszymy się, panie pośle, panie przewodniczący?
Tak, witam serdecznie, słyszymy się dobrze.
Panie pośle, na co dzień pan w zasadzie współpracuje z tymi osobami i próbuje również dociec prawdy. Rozmawialiśmy również z panem posłem Stanisławem Piotrowiczem z Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pytaliśmy o to, czy szybka zmiana dla tych osób jest dobra, czy możliwa i czy jest możliwe, aby osoby, które są podejrzane na razie, powiedzmy tak, o to, że te pieniądze wyłudziły, no po prostu zostaną odsunięte od swoich funkcji.
No wszystko wskazuje na to, że w tej chwili Ministerstwo Sprawiedliwości bardzo intensywnie zajęło się tą sprawą. My w najbliższym czasie, na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziemy mieli kolejne spotkanie zespołu, gdzie będzie też przedstawiciel ministra sprawiedliwości, ministra Zbigniewa Ziobry i będziemy zastanawiać się nad kolejnymi krokami, bo te pierwsze działania, czyli pisma w sprawie wstrzymania egzekucji do ZUS-u, do urzędów skarbowych, do ministra sprawiedliwości i do właśnie ministra finansów spowodowały, że sprawa nabrała tempa i organy administracji państwowej i sprawiedliwości, wymiar sprawiedliwości tą sprawą się zajął, bo dotychczas to przedsiębiorcy bili głową mur. W mur można było powiedzieć, że naszych przedsiębiorców można oszukać, pracowników wykorzystać i właściwie państwo, jak to jeden z ministrów powiedział, poprzedniej ekipy było tylko teoretyczne, bo ZUS zaczął wszczynać postępowania ściągające właśnie pieniądze od poszkodowanych przedsiębiorców i to wskazywało na to, że ci, którzy są najbardziej w tej sprawie podejrzani o oszustwa, czyli firmy pana Zdzisława K., są bezkarne, a konsekwencje ponoszą pracownicy i pracodawcy przy bierności państwa. Dzisiaj ta bierność państwa się kończy. Myślę, że te działania podjęte dynamicznie przyniosą efekty, będą ścigane te osoby, które popełniły przestępstwo, a osoby, które padły ofiarą, będą wsparte.
Panie pośle, pora mówić również prawdę i otwartym tekstem. Przeczytam dokładną nazwę tego zespołu, którym pan kieruje, a więc jest to Parlamentarny Zespół Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej, a więc organy administracji państwowej. Coś tu jest na rzeczy. Panie pośle, czy jest możliwość, żeby wyciągnąć wnioski, ale też i konsekwencje wobec tych osób? Pan poseł Piotrowicz mówił, no można zwolnić, ale te osoby idą potem do sądów. Jest również kodeks pracy, no i nie tak łatwo pousuwać niektóre osoby z tych stanowisk.
To prawda, każdy ma prawo do obrony. Przecież jesteśmy państwem, które szanuje prawa wszystkich obywateli, nawet tych, którzy popełnili wykroczenie czy przestępstwo. Dopiero wtedy, kiedy to jest udowodnione, można kogoś skazać i ukarać. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z jednej strony z wyłudzającym przedsiębiorcą zagranicznym, czy też przedsiębiorcą, który gdzieś przebywa za granicą, no i państwem, które zamiast ścigać tego winnego, ściga tych, którzy zostali poszkodowani, czyli tak naprawdę podwójne ofiary. Ja przypominam sobie, kiedy ta sprawa trafiła do prokuratury, to w maju 2012 roku prokuratura umorzyła śledztwo prowadzone w tych właśnie wątkach zamieszanych spółek Mieczysława K.
Panie pośle, przepraszam, no, jedno słowo. Ten człowiek, to prokuratura, no to jest konkretny człowiek, imię i nazwisko, prokurator. Czy coś wiadomo, czy dlaczego ten człowiek umorzył to postępowanie? Czy wobec takich prokuratorów są wyciągane wnioski? Czy są oni w jakiś sposób tutaj no, napiętnowani i po prostu, no bo można powiedzieć, że każdy ma prawo do obrony, ale ci ludzie bronią się już kilka lat.
To prawda, ci ludzie bronią się kilka lat i w tej chwili, kiedy prokuratura wróciła pod nadzór obywateli, bo Platforma wyłączyła prokuraturę spod nadzoru w gruncie rzeczy państwa, prokuratura była niezależna, w zasadzie nikomu nie podlegała. Mieliśmy takie sytuacje, że prokurator Seremet mówił, że on nie musi przychodzić do Sejmu, nie będzie się spowiadał sejmowy, bo on jest Sejmowi, bo jest niezależny, czyli krótko mówiąc, prokuratura była państwem w państwie. Dzisiaj te sprawy będą wyjaśnione i myślę, że tak jak w przypadku Amber Gold, gdzie wszystko było umarzane i w tej sprawie będzie kontrola nadzoru nad postępowaniami i zasadnością umorzeń. Na ten temat też będziemy rozmawiać w zespole z przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości, bo to rzeczywiście są sprawy karygodne. No, polscy obywatele byli oszukiwani, okradani, a nasze organy ścigania nie widziały w tym żadnego problemu. Z tym my zamierzamy radykalnie skończyć i będziemy wyciągać konsekwencje wobec tych, którzy działali na szkodę naszych obywateli.
Dziękuję. Panie pośle, rozmawialiśmy z panem Markiem Suskim, przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez Organy Administracji Państwowej. Proszę państwa, pilna zmiana, potrzebna od zaraz i to dobra zmiana. Ludzie tego oczekują i na to liczą. My również liczymy, że państwo zostaną z nami.
Szanowni Państwo, a my powracamy do rozmowy z poszkodowanymi przedsiębiorcami. Jest z nami pani Aneta Wudarczyk, reprezentująca jedną z firm w województwie łódzkim. Pani Aneto, Państwa firma otrzymała dokładnie około 200 pozytywnych wyroków ze strony ZUS-u. Wiemy, że te wyroki potem się zmieniły. W jakich okolicznościach i co na to wpłynęło?
Tak, pani redaktor. Jestem jednym z pracowników, jednym z 12 tysięcy pracowników poszkodowanych również przez oszukańcze agencje pracy. Otrzymaliśmy oczywiście, nasza firma otrzymała około 200 pozytywnych wyroków dla pracowników, czyli wyroki te mówiły o tym, że oszukańcze agencje pracy mają zapłacić zaległe wynagrodzenia, odszkodowania i mają wystawić pracownikom, swoim pracownikom świadectwa pracy. Do tej pory tak jednak się nie stało, mimo że te wyroki są prawomocne. Ale najbardziej martwi nas fakt, że gdy w 2014 roku rozpoczęła się nagonka urzędnicza na polskich przedsiębiorców, którzy współpracowali z oszukańczymi agencjami pracy, wtedy również i sąd zmienił swoją linię orzecznictwa. Pracownicy, którzy nie przystąpili w pierwszym etapie, nie wystąpili do sądu z pozwami przeciwko oszukańczym agencjom pracy, które nie wystawiły im świadectw pracy, nie zapłaciły wynagrodzeń i odszkodowań. Wtedy w tym samym sądzie ten sam sędzia wydał wyroki zupełnie inne, mówiące o tym, że to przedsiębiorca jest pracodawcą. To jest rzecz niesłychana, nie mieszcząca się w ogóle w naszym pojęciu. A gdzie możemy zwrócić się o sprawiedliwość, jeśli nie do sądu? Na potwierdzenie tego wszystkiego, że wszystko dzieje się tak, jakby nie wiadomo kto kieruje tą linią orzeczniczą. To na domiar złego. ZUS również w tym roku, dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu w dniu 15 marca 2016 roku wydaje oświadczenie, że w wyniku przeprowadzonych postępowań wyjaśniających uchyla 16 tytułów egzekucyjnych wystawionych w stosunku do oszukańczej agencji pracy. Uchyla, czyli umarza również postępowania. Co dalej mają robić pracownicy, a co dalej przedsiębiorcy, polscy przedsiębiorcy, którzy przecież zatrudniają, dają pracę i utrzymanie setkom tysięcy ludzi.
Czyli można powiedzieć, że w momencie, kiedy o tej sprawie jeszcze było cicho, decyzje były pozytywne, gdy sprawa została nagłośniona, nagle wszystkie sprawy zostały rozpatrzone w sposób negatywny.
Oczywiście, pani redaktor, dokładnie tak się stało.
W jakiej sytuacji jest teraz państwa firma? Czy tak jak mówią o tym inni przedsiębiorcy z Polski, ta egzystencja firmy jest zagrożona, czy możliwe są zwolnienia? Pani jest z miejscowości, która no nie jest liczna, ale zatrudnia bardzo wielu ludzi.
Sytuacja w firmie, w której pracuję, również jest niepewna. Firma boryka się również z problemami ze strony Urzędu Skarbowego, ZUS-u, który nadal wydaje decyzje w stosunku do pracowników, że ich pracodawcą był przedsiębiorca współpracujący z agencją pracy, nie ta agencja pracy, która rzeczywiście zatrudniała tego pracownika. Czyli tutaj sytuacja też jest niepewna. Jeżeli nie otrzymamy tutaj konkretnej pomocy ze strony państwa, nie wiadomo, co może być z nami.
Dziękuję bardzo. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami. Za chwilę powrócimy do naszego tematu.
Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Piotr Bialik, przedstawiciel, właściciel firmy Argus, firmy ochroniarskiej. Panie Piotrze, to jak to jest? Z jednej strony ZUS wycofuje tutaj swoje roszczenia wobec tej, jak to mówiła pani, oszukańczej firmy, ale w przypadku was na przykład Urząd Skarbowy jak postępuje?
Urząd Skarbowy wydaje decyzję już, że zalegamy odpowiednie tam kwoty do Urzędu Skarbowego zamiast te kwoty, które już zapłaciliśmy kiedyś, prawda? Wielokrotnie odwoływaliśmy się do Izby Skarbowej o zawieszenie postępowań ze względu na to, że nie jest ustalone jeszcze przez prawidłowe organy, czyli przez Sąd Pracy, czy ten pracownik był rzeczywiście naszym pracodawcą, czy nie. Tu jest problem. ZUS sobie orzekł sam sobie, nie będąc uprawniony do tego, że to są nasi pracodawcy. Urząd Skarbowy też tak twierdzi, że 23 prim przejście tych pracowników jest nie miało miejsca. Są to instytucje, które nie są do tego uprawnione. Uprawnionym do tego jest sąd. Wielokrotnie zwracaliśmy się do Izby Skarbowej o zawieszenie postępowania do momentu wyjaśnienia tej sprawy, czy ci pracownicy byli faktycznie pracownikami naszej firmy czy agencji. Izby Skarbowe jak do tej pory odrzucają takie wnioski.
Czym to skutkuje dla was, dla takiego przedsiębiorcy, który ma takie postępowanie?
Dla nas skutkuje to przede wszystkim tym, że wydana decyzja przez Urząd Skarbowy uniemożliwia nam uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu, jednocześnie uniemożliwia nam start w przetargach. Brak startu w przetargach, brak zamówień, brak pracy dla pracowników wiąże się bezpośrednio z tym, że firma nie ma pracy i firma nie zarabia.
Bo żaden kontrahent nie podejdzie w ogóle do rozmowy z drugim, jeśli ten ma w oficjalnych rejestrach, że zalega coś, tak?
No jeżeli się firma nie przedstawi zaświadczeniem o niezaleganiu, no to ma duże problemy z pozyskaniem zlecenia na wykonanie jakichś prac. W związku z tym no, grozi to zwolnieniem dużej ilości pracowników i przejściem tych pracowników na bezrobocie, co jednocześnie pociągnie to, że Skarb Państwa będzie musiał płacić tym pracownikom zasiłek dla bezrobotnych. To jakieś błędne koło jest.
Czy wasze konta są zamrożone, pozajmowane? Czy macie możliwość jakoś prosperować?
W tej chwili nasze konta jeszcze nie są zajęte, ale pewnie niedługo to się stanie. Mimo iż minister wystąpił do Urzędów Skarbowych i Skarbowych o niewykonanie egzekucji, nie zawsze jest to stosowane. Z tego co wiem, wielu naszych członków naszego porozumienia ma z tym problem.
Dziękuję. Mówił pan Piotr Bialik. Przejdę jeszcze do rozmowy z panem Wiesławem Wójcikiem, przewodniczącym porozumienia osób poszkodowanych w aferze outsourcingowej. Panie przewodniczący, czy mamy w Polsce władzę jawną i władzę tajną? Czy mamy w Polsce dwie jakieś władze? No bo naturalnie jest, że jest rządzący i opozycja, ale tu mamy jakąś kryptowładzę. Jak to wygląda w świetle dokumentów, które są wyprodukowywane przez administrację państwową? Chodzi tutaj o sądy, o prokuratury.
Panie redaktorze, w tym konkretnym obszarze my mamy taką wiedzę, bo gromadzimy z całej Polski różne dokumenty, układamy je w jedną układankę i wiemy, że po 2012 roku, w 2013 roku doszło do jakiegoś dziwnego porozumienia. My mówimy na to w skrócie, żeby jakby hasło stworzyć, sąd kapturowy, gdzie organy państwowe, ZUS, Urząd Skarbowy, ówczesny, gdzie prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy i Ministerstwo Sprawiedliwości stworzyły plan przerzucenia tych należności, które wytworzyły nieuczciwe agencje zatrudnienia na uczciwych przedsiębiorców. To było powiedziane. Ale ja mam w ręku dokument, który w tym roku, w maju tego roku, wystawił pan prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, w którym on literalnie stwierdza, że działalność tych agencji zatrudnienia to była zorganizowana grupa przestępcza i że przedsiębiorcy w tym nie są stroną umowy pozornej, tak jak od początku imputował ZUS i Urząd Skarbowy, próbując nas wrobić, tylko są pokrzywdzeni.
Panie przewodniczący, Sąd Apelacyjny w Warszawie również, zacytuję, jest to zorganizowana przestępczość w celu drenowania pieniędzy Skarbu Państwa. Kiedy ten sąd wydał taki wyrok?
Dokładnie tak, panie redaktorze. Raport Najwyższej Izby Kontroli wspomniany, ten, do którego dotarliśmy niedawno, podaje, że już w 2007 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie powiedział służbom państwowym, że ta działalność tych agencji zatrudnienia to jest zorganizowana przestępczość do drenowania pieniędzy Skarbu Państwa. 2007 rok.
Panie przewodniczący, Sąd Apelacyjny wydaje taki wyrok. Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski niemalże mówi to samo, a tutaj mówicie, że nadal Urząd Skarbowy was ściga, ZUS przestał ścigać przestępcę.
Bo puenta jest bardzo prosta. Przez 12 lat urzędnicy pozwalali komuś na drenowanie dziesiątek i setek milionów złotych ze Skarbu Państwa i teraz trzeba znaleźć kozła ofiarnego. I w tym przypadku znaleziono kilkuset kozłów ofiarnych. Tylko z upadku tych kozłów ofiarnych, to jeszcze na tym upadku straci pracę ponad 20 tysięcy ludzi, jak nie więcej. Nie mówiąc o zaufaniu do państwa.
Dziękuję, mówił pan Wiesław Wójcik. Proszę państwa, kończymy nasz program. Można tylko tak powiedzieć, że jeśli ci przedsiębiorcy upadną, jeśli te wpływy z ich działalności nie wpłyną do budżetu państwa, no to trzeba będzie pokryć tę dziurę budżetową, a ją się pokryje po prostu albo kredytem zewnętrznym, albo opodatkowaniem. Opodatkowaniem nas wszystkich i każdego z nas z osobna. Z Warszawy żegnają się z państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.